Jest takie piękne słowo napisane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, nad którym ludzie się mało zastanawiają, a które ma niesamowite znaczenie. Jest napisane o Panu Jezusie, że do swoich przyszedł, a swojego nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. W tym słowie jest coś bardzo wielkiego, że ode mnie zależy, jak ja się będę w życiu miał. Bo być Bożym dzieckiem, być pod Bożą opieką, to jest coś bardzo wielkiego i coś bardzo wymiernego. To nie chodzi tylko o chodzenie do kościoła. To jest życie na co dzień. Relacja z Bogiem to jest relacja w każdym momencie mojego życia. I właśnie w takiej relacji ja żyję. A wszystko się zaczęło właśnie w moim domu rodzinnym. To jest Boża łaska, że mogłem się urodzić u ludzi, którzy znali Boga, którzy znali Pana Jezusa Chrystusa. I modlili się o mnie, jak mnie jeszcze nie było na świecie, jak mnie oczekiwali. A potem modlili się całe życie o mnie. I to miało kolosalny też wpływ na całe moje życie. W ogóle ja mam rodzicom dużo do zawdzięczenia, że ja osobiście poznałem Pana Jezusa Chrystusa. I że ja osobiście nawiązałem kontakt z Bogiem i w tym kontakcie mogę żyć. To jest przede wszystkim moim rodzicom do zawdzięczenia. Oni mnie nauczyli modlić się. Oni mnie nauczyli liczyć się we wszystkim z tym, że Bóg jest Bogiem żywym, że mnie słyszy, że mnie widzi, że w Jego rękach jest wszystko. Że On mi we wszystkim może pomóc. I w takiej atmosferze ja wyrosłem. Ale przyszedł czas, że to było trochę za mało, bo to człowiek musi sam wybrać. Ja miałem kontakt z Bogiem całe moje życie dziecinne i w młodości, jako nastolatek. Ale przyszedł czas, że pojawiło się coś w moim życiu, co się Bogu nie za bardzo podobało. Miałem takie młodzieńcze hobby, a to był sport. Ja byłem bardzo dobrze zbudowany. Poza tym miałem za sobą lata bardzo ciężkiej fizycznej pracy w czasie wojny, więc byłem fizycznie rozwinięty dostatecznie. No i w tym sporcie miałem jakieś dobre wyniki. To mnie zaczęło cieszyć, to mnie zaczęło wciągać, nakręcać. I to się z czasem zrobiło z tego coś pierwszoplanowego. Pierwsze był sport, a potem było wszystko inne. Byłem członkiem klubu sportowego, więc wystawiano mnie, jeździłem na zawody większe, mniejsze. Miewałem niezłe wyniki. To mnie jeszcze bardziej nakręcało. Cieszyło ogromnie. Dla mnie to było pewna część życia. I to nie znaczy, że sam sport to jest grzech. Tego nigdy nie mówię, ani dzisiaj nie twierdzę, że sport jest czymś grzesznym. Ale w moim przypadku się coś pojawiło w tym, co się jednak Bogu nie podobało. Bo Pan Bóg powiedział kiedyś do swojego narodu, że On jest jedynym Bogiem jedynym, że nie ma innego Boga oprócz Niego. A jednak u mnie się pojawił. Pojawiło coś, co było postawione w moim życiu codziennym, przed wszystkimi sprawami, przed kontaktem z Bogiem. Dla mnie był sport najważniejszy. Treningi, zawody. Na zawody się często w niedzielę jechało. I co miałem coraz mniejszy kontakt ze zborem, z ludźmi wierzącymi. I też to było dla rodziców bardzo bolesne. Oni mnie upominali, ale wiesz, no, ja byłem młody i to się po prostu stał taki Boże dla mnie. Sport był moim Bogiem i to się Bogu nie podobało. A ponieważ Bóg mnie bardzo kochał, ja już miałem bardzo ciekawe, bardzo dobre przeżycia z Bogiem przed tym. I On nie chciał być na drugim miejscu. A ja Go zepchnąłem na drugim miejscu. Po prostu ja Go kochałem nadal, ale On miał trochę mniej miejsca, coraz mniej miejsca, bo nie miałem czasu. I sam doprowadził do tego, żebym ja to zrozumiał. Z miłości do mnie. I dopuścił dwa razy na mnie bardzo ciężkie doświadczenie, które mi dało bardzo wiele do myślenia. Pierwsze to było to na treningu na Klimczoku, na tej górze tu, koło Bielska, na bardzo wielkiej szybkości. Straciłem równowagę na zakręcie przy lesie i wpadłem do lasu na bardzo wielkiej szybkości, głową naprzód. I ja uderzyłem głową, ale tak poślizgiem, jedną stroną głowy o jedno drzewo, a drugą połową głowy o drugie drzewo, ale tylko poślizgiem. Potem narty mi chwyciło między drzewami i zerwało mi tu gdzieś, zerwało, naciągnęło gdzieś ścięgna i to na tym się skończyło, ale ja byłem świadomy tego, że ja byłem o włos od śmierci. O włos od śmierci. Gdybym trafił na drzewo wprost głową, to bym był zabity na miejscu. Bo ja miałem bardzo wielką szybkość. Ja leciałem do lasu metr nad ziemią, w powietrzu. Leciałem tak mnie wyrzuciło z trasy. A krótko potem, na zawodach w Wiśle, miałem tak straszny upadek, że leżałem bezprzytomny na trasie. Nie wiem, o co uderzyłem głową i straciłem przytomność, no ale też się na tym tylko skończyło. Wiesz, i to były jakieś takie oznaki, że zacząłem poważnie myśleć, Boże drogi, a może Ty coś chcesz ze mną załatwić i Ty ze mną chcesz rozmawiać. Zacząłem naprawdę tak na serio rozmyślać i rozmawiać z Bogiem o tym. Krótko potem znowu jechałem na Mistrzostwa Śląska do Szczyrku. I jakbyśmy przyjechali do Szczyrku, to był piątek, w sobotę mieliśmy w ramach treningu jechać ze Skrzycznego, to był bieg zjazdowy. Jak tylko przyjechaliśmy do Szczyrku, tośmy się dowiedzieli straszną rzecz, że trasa ze Skrzycznego jest bardzo oblodzona, były mrozy wielkie i bardzo niebezpieczna i parę dni wstecz, bo to był piątek, a w niedzielę, czyli 4 dni wstecz, na tej trasie były Mistrzostwa Polski harcerstwa i na tych zawodach zabił się, zginął na miejscu 18-letni chłopak. Dokładnie w taki sposób, jak ja miałem ten wypadek na Klimczoku. Wypadł na dużej szybkości z trasy i wpadł głową naprzód, dokładnie tak samo, do lasu i trafił prosto w drzewo i był na miejscu zabity. Ani nie odetchnął. I wiesz, na mnie to tak wpłynęło. W sobotę jechałem tą trasą, ale jechałem bardzo ostrożnie i zjechałem bez żadnego problemu. No ale wiesz, na zawodach różnie wygrywają tylko najwięksi ryzykanci. I wiesz, jak chcesz coś zrobić, to musisz zaryzykować i jechać na całego. I różnie się może zdarzyć. I zaczęły mi chodzić po głowie takie myśli. Gdzie ty się ockniesz, jak cię spotka to samo, co tego chłopaczka? Przecież dzisiaj są te same warunki, co były w niedzielę. Twój sprzęt jest inny. Bo to był 47 rok. To nie było takich porządnych nart jak dzisiaj. I no, i ciągle to samo. Ciągle. Gdzie ty się ockniesz? Co ty tu w ogóle robisz? Wiesz, to było poza mną. Ja tego nie potrafiłem stłumić w sobie. No i idąc w niedzielę, bo nie było wtedy kolejki na Skrzyczne. Trzeba było iść 3 godziny pieszo na ten start do góry. Idąc cały czas to samo. Gdzie ty się ockniesz? Jak ci się to przytrafi, co tym chłopcu? I to stało się tak mocne, że ja tego nie wytrzymałem. Już byłem na starcie. Jeszcze miałem do startu 30 minut, ale już miałem przypięty numer. Stałem niedaleko linii startowej ze zawodnikami innymi. I wiesz, i nie potrafiłem sobie z tymi myślami poradzić. I ponieważ jeszcze miałem trochę czasu, więc odjechałem od całej tej grupy w głąb lasu, dość daleko od całej tej grupy, od startu, i zacząłem na głos krzyczeć. Zacząłem przepraszać. Boże drogi, przebacz mi, że ja cię odstawiłem na drugi tor, na boczny tor. Przebacz mi, że ciebie zaniedbuję, że pozwoliłem wybudować sobie bożka. I wiesz, bo to było z całego serca. I postanowiłem wtedy, że moim Bogiem jest żywy Bóg. I ja dla Niego chcę żyć do końca mojego życia. I tam właśnie to była chwila takiego osobistego pojednania się z Bogiem. Wiesz, i to tak pokrótce, ale to było bardzo, bardzo mocne przeżycie. I ja jechałem w dół. Nie mogłem powiedzieć, że pójdę pieszo z powrotem ze Skrzycznego z nartami na plecach. Ale wiedziałem, że mam zjechać, że jak mam jechać, zupełnie ostrożnie, bez emocji, żeby dojechać szczęśliwie. I dojechałem bez żadnych problemów. I wiesz, i to był dzień, w którym się wszystko w moim życiu przemieniło. To był dzień, w którym się zmieniło moje mówienie, moje zachowanie, moje życie, nawet moje myśli, wszystko się zmieniło. I to był moment, gdzie, jak to jest tam napisane, gdzie ja Jego przyjąłem jako mojego Pana, Pana mojego życia, i dla Niego chciałem żyć. To było moje postanowienie. Ja nie przestałem jeździć, przestałem startować, ale nie startowałem już potem więcej, bo szkoda mi na to było czasu. Ale tak, żeby sobie pojeździć, to ja sobie jeździłem jeszcze potem. Z dziećmi sobie jeździłem, ale już przestało to być moim łóżkiem. I od tej pory się całkowicie zmieniło moje życie. I wiesz, być, jak tam jest napisane, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to znaczy, że dał prawo wejść w stosunki takie bezpośrednie z Bogiem. Stosunek ojciec-syn, syn-ojciec. A ja z moim ojcem fizycznym, ja miałem doskonałe relacje. I ja sobie zdawałem sprawę z tego, że rodzice są się bardzo cieszą wtedy, jak mają ze synem, z córką taką bezpośrednią relację, że nikt przed nikim nic nie ukrywa i o wszystkim wspólnie myślimy, mówimy, wspólnie działamy, wspólnie się cieszymy i tak dalej. To jest dla rodziców niesamowita radość. Najgorsze, co mogą rodzice przeżyć, to to, jak dzieci zaczynają sobie iść swoją drogą i nie chcą mieć z rodzicami nic. A tak bardzo często jest. Dla rodziców to jest straszny ból, że dziecko, mój syn nie chce ze mną mieć kontaktu. Tyle tylko dzień dobry i dobranoc. No to jest mało, to jest tragedia. I na tych samych zasadach Bóg chce mieć ze mną, jako ze synem, taką bezpośrednią relację. I ja zacząłem tą relację z Bogiem pielęgnować. Po prostu o wszystkim z Nim rozmawiałem. Tak bezpośrednio, tak prosto, bez wielkich słów. I to mi przynosiło bardzo wiele, wiele korzyści takich zupełnie praktycznych. Ja pracowałem w moim życiu zawodowym przeważającej większości jako konstruktor maszyn. Ja go potrzebowałem, stale potrzebowałem jego rady, bo wiesz, zawsze jak się konstruuje nową maszynę jakąś, nowe urządzenie, to człowiek chce, żeby to jak najlepiej funkcjonowało, jak najlepiej działało, ale rozwiązań jest dużo, ale najlepsze jest tylko to jedno. I ja zawsze mówię, ja zawsze się modliłem przy pracy, przy desce rysunkowej. Boże drogi, ja wiem, że rozwiązań jest dużo, ale ja chcę wykazać również tutaj, że ja jestem dzieckiem Twoim i że Ty mi pomagasz. Ja potrzebuję od Ciebie wiedzieć, które rozwiązanie jest najlepsze. I wiesz, i Pan Bóg mnie zawsze wysłuchiwał. I ja miałem zawsze bardzo dobre wyniki w pracy i też dobrą opinię po tym, jako pracownik. Ale to też powodowało nieraz jakieś nieprzyjemne sytuacje. Mianowicie, to jest tak, że to się pojawia między konstruktorami, między lekarzami również, w różnych sytuacjach, że zaczyna być konkurencja. Każdy chce być widziany jako najlepszy, bo to przynosi potem efekty finansowe. Nie? A jak się nie da na czoło wyjść, to się skłaniają do mniej eleganckich metod. I tak było w moim przypadku, że ze zazdrości o wyniki pracy byli tacy, którzy chodzili i szkalowali mnie u szefa, gdzie tylko się dało, kłamiąc, rozmaite rzeczy wymyślając, żeby mnie tylko zbłocić. I wiesz, i to zaczęło mnie strasznie boleć. A w biurze była taka sytuacja, bo chcę o pewnej konkretnej sytuacji powiedzieć, więc muszę to powiedzieć od początku. była taka sytuacja, że to nasze biuro, gdzie myśmy jako konstruktorzy pracowali, było nas tam kilku w tym jednym pomieszczeniu, było oddzielone od szefa tylko ścianą szklanną. Mhm. Także szef nas widział i myśmy szefa widzieli. I wiesz, jednego razu widziałem rano, że dwaj panowie, moi koledzy, weszli do szefa. Ja wiedziałem, po co oni tam weszli. I wiesz, ja się poczułem taki bezsilny, bezradny. Tak mi było przykro. I zacząłem modlić się. Mówię, Boże drogi, Ty widzisz, Ty wiesz, po co oni tam poszli. A ja nie mogę się nawet bronić. Oni źle mówią o mnie, a ja się nie potrafię nawet bronić. I to jest takie trudne dla mnie, ta bezsilność, bezradność. I wiesz co? W sposób prawie że natychmiastowy miałem wewnętrzny głos. Nie taki, żebym go słyszał uszami akustycznie, ale skierowany pod moim adresem wprost. Słuchaj, a co ty myślisz, że gdybyś ty tam teraz mógł być, ty byś potrafił się lepiej bronić, jak to robię ja dla ciebie? Wiesz, co to był za głos dla mnie? Mnie to tak postawiło na nogi. Ja od razu odżyłem. Jezu, ja ci tak z całego serca dziękuję, że ty za mną stoisz, że ty mnie bronisz tam, gdzie ja się nie potrafię bronić. Wiesz, sama ta świadomość, że tym, który ma wszelką moc na ziemi i na niebie, stoi za mną i mi pomaga, to człowieka tak potrafi, wiesz, uspokoić i pocieszyć, wzmocnić. No, ja tego nie umiem opisać, ale to jest coś praktycznego. A to wynika właśnie z tej mojej relacji. Ja rozmawiałem z nim jak z ojcem. Ojcze, ja nie mam tam dostępu, ale nie mogę się bronić, ale ty możesz. Bez wielkich słów. Tyle tylko. A to zawsze działa. Bóg chce, żebyśmy z nim rozmawiali. On chce tej relacji takiej bezpośredniej. Ludzie nieraz myślą, a co ja by tym Bogu zawracał moimi sprawami głowę. On i tak wie, zna lepiej moją sytuację, jak to, co ja mu powiem. To jest prawda, on lepiej zna, bo on zna wszystkie okoliczności, których ja nie znam. Ale on chce, żebym ja mu to powiedział. Bo on chce mieć ze mną relację, taką bezpośrednią. Bóg tego chce, bo ja rozmawiając z nim w taki bezpośredni sposób, daję wyraz temu, że ja mam do niego zupełne zaufanie. A tego on chce, tego on najbardziej oczekuje, żebym ja miał do niego zaufanie nawet wtedy, kiedy dzieje się coś, na co nie mam wpływu, a czego w ogóle nie rozumiem. Żebym nawet wtedy miał do niego zaufanie, że to nie wymknęło się spod jego kontroli, ale że on panuje nad tym. Bóg mówi do człowieka też różnymi innymi sposobami, nie tylko tak, jak do mnie przed chwilką to powiedziałem, w taki zupełnie wymierny sposób. Znowu powiem z czasów, kiedy pracowałem w fabryce maszyn elektrycznych w Cieszynie jako konstruktor maszyn, jako konstruktor nowych typów silników elektrycznych. Się jednego dnia coś niesamowitego wydarzyło. Była sobota, bo za 10 minut było koniec pracy, no więc ja tam sprzątam biurko, nie? I w pewnym momencie, słuchaj teraz dobrze, w pewnym momencie słyszałem normalny głos. To ja wtedy słyszałem moimi uszami. Mhm. Jest napisane w Bożym Słowie, że Bóg mówi do człowieka różnymi sposobami. Ja teraz mówię o takim drugim sposobie. Jedno zdanie mi było powiedziane. Sprawdź rysunek, numer, i ten numer został mi podyktowany. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo nikogo koło mnie nie było. A ktoś powiedział to normalnie głośno. I to był numer sześciocyfrowy. To nie był jakiś tam numerek. I ja wziąłem ołówek i na marginesie rysunku, który miałem na desce, ten numer zapisałem. I zaraz byłem pod takim wrażeniem, że wiesz, to było coś, no wyobraź sobie, że ktoś do ciebie mówi, a ty nikogo koło siebie nie masz. Czy by cię to nie postawiło na nogi?
Na pewno.
I ja zaraz biorę jeszcze na karteczkę sobie to piszę i lecę do archiwum. Tam szefem był mój kolega i mówię mu: słuchaj, Stasiu, wyszukaj mi rysunek, i podałem mu ten numer. A on mówi: słuchaj, przyjdź w poniedziałek, ja już mam wszystkie szafy pozamykane i poplombowane, bo to było w czasie komunizmu, to były przepisy, że w archiwum takie, gdzie się nowe rzeczy konstruowało, był przepis, że musiało być wszystko każdy dzień plombowane. No dobra, ja mówię, dobra. I teraz ja ci jestem w takich myślach 2 dni, sobotę, niedzielę. I nie mogę się pozbyć tych myśli. Co to jest? Ja byłem pod takim wrażeniem. Co to może być za rysunek? Co ja tam mam sprawdzić? O co to chodzi? Kto mi to mówił? Wiesz, takie pytania, bez odpowiedzi. No i oczywiście cały czas znowu z Bogiem o tym rozmawiam, no ale też bez odpowiedzi. W poniedziałek rano idę, zaraz rano, do archiwum. I tam kolega wyciąga ten rysunek. Okazuje się, że to jest rysunek zestawieniowy wirnika, silnika elektrycznego przeciwwybuchowego, który ja projektowałem rok temu. A w tabliczce było kilka podpisów. Konstruował ten i ten. Sprawdził ten i ten. Zatwierdził ten i ten. Szef działu ten i ten. I ja tam figurowałem jako zatwierdził, bo ja byłem kierownikiem tego zespołu, który konstruował cały ten wirnik. Okazało się, ja kazałem sobie wyciągnąć wszystkie rysunki przynależne, bo to był zestawieniowy rysunek, to był zespół cały, wirnik cały, na który składało się tam cały szereg części. To było zestawienie z wielu, wielu części, nie? A każda część jest narysowana na osobnym rysunku gdzieś. I ja sobie kazałem wydać wszystkie te rysunki przynależne i zacząłem dokładnie wszystko sprawdzać. I znalazłem błąd. Błąd polegał na tym, że konstruktor właśnie zrobił za wysokie skrzydełka wentylatora, którego zadaniem było odprowadzanie ciepła z wirnika. Wiesz, to jest, nie będę roztrząsał tu technicznych spraw, ale żeby była sprawa jasna, o co chodzi. Zrobił za wysokie skrzydełka, które po zmontowaniu całego silnika mogły, przez to, że były za wielkie, uszkodzić uzwojenie silnika. Takie było zagrożenie. Ja się za głowę złapałem, a za całość jestem odpowiedzialny ja. Ci dwaj mogli zrobić błąd, konstruktor mógł się pomylić w rachunku, sprawdzający mógł nie, na to nie zwrócić uwagę, a szef tylko podpisuje jako szef działu. No, to jest formalna sprawa tylko. A odpowiedzialny jestem ja jako prowadzący. No to ja zaraz biorę, co trzeba, i idę do działu technologicznego, do narzędziowni, bo czy zrobili na skrzydełka jakieś oprzyrządowanie, czy to oprzyrządowanie w narzędziowni już robią. I okazało się, że przyszedłem do narzędziowni w ostatnim momencie. Pewna wielka część jakiegoś bardzo kosztownego przyrządu była już na maszynie. Gdybym nie przyszedł, to zaczęliby obróbkę tej części i to byłoby do wyrzucenia, bo to było na te wymiary niewłaściwe. A ponieważ to było zrobione, ta część tego przyrządu z bardzo drogiej stali wysokostopowej, narzędziowej, byłoby doszło do bardzo wielkich strat w fabryce i ja bym bardzo miał wielkie nieprzyjemności. I popatrzcie, Pan Bóg w sposób niesamowity mnie ostrzegł. Idź i załatw to, wstrzymaj wszystko, bo będzie źle. Przyszedłem dokładnie godzinę przed katastrofą. Takie są efekty, jak się ma kontakt z kimś, kto ma wszelką moc na ziemi i na niebie. A my ludzie, zwykli ludzie, mamy możliwość, dał nam prawo mieć z nim żywy kontakt. Nawet nam zalecił, żebyśmy ten kontakt z nim mieli. I wiesz, w taki sposób, no ja całe życie żyję. Żyć z Bogiem, być Jego własnością, żyć dla Niego, to nie jest zajść do kościoła raz w tygodniu, a poza tym żyć iść swoim życiem. To jest zupełnie inne życie, ale bardzo barwne życie. Jest taka pieśń, która właśnie do tego pasuje i strasznie ją lubię. Być Jezu Twym, to jest dopiero życie. To jest piękne życie. Wiesz, to jest tak cudownie mieć ten żywy kontakt z Nim. Bo my wiele rzeczy nie potrafimy przewidzieć. Ale żyjąc z Nim, możemy być pewni, że On o wszystkim wie, zna dużo czasu naprzód. Powiem Ci przykład z czasów wojny. Nie będę opowiadał całych dziejów z wojny. Powiem tylko ogólnie, że przez 3 lata, od 1942 do 1945 roku, 1942 do 1945, byliśmy z całą rodziną, rodzice i 6 dzieci, wysiedleni i wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. No i tam pracowaliśmy. To były niesamowite też czasy. No, przeżyliśmy niewolnictwo, normalne niewolnictwo w wydaniu XX wieku. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o zakończeniu, co się działo pod koniec wojny. Byliśmy właśnie wysiedleni na tych robotach przymusowych i pracowaliśmy na bardzo wielkim majątku ziemskim, które się nazywało Dominium Jakobine. I tam, w różnych czasach różne te prace były, ale powiem tak, że ja miałem, jak nas wywieziono, ja miałem 16 lat. I od 17 roku życia. Powierzono mi tam na tym majątku parę koni i pracowałem jako tak zwany kuczer. Oni nazywali kuczerami tych, co pracowali koni. Tam na majątku było 10 par koni, więc było 10 tych kuczerów, nie? Ja byłem jednym z nich. To polegało na tym, że no, musiałem rano, przed 2 godziny przed rozpoczęciem pracy, pójść i nakarmić konie, oczyścić, wywieźć spod nich gnój, pościelić im, napoić i tak, żebym o 7 był gotów, żebym mógł zaprzęgać i jechać w pole, jak się rozpoczyna praca. No i po tym wieczór znowu inni sobie szli do domu, a ja musiałem iść zaopatrzyć konie na noc. No ale po tym, jak się wojna kończyła, przyszedł 45 rok, armia radziecka się zbliżała, była już od majątku gdzieś kilkanaście kilometrów, to władze miejscowe i przy tym majątku, obok majątku była bardzo duża jedna wioska. Zarządzono ewakuację ludności cywilnej, ucieczkę przed frontem, przed armią radziecką. Całą ludność niemiecką wywozili gdzieś daleko poza front. A ponieważ ja pracowałem końmi normalnie, więc ja z tymi końmi na tą ewakuację musiałem jechać. Mój braciszek starszy, Janek, był traktorzystą dworskim i cały czas, właśnie tam całe lata pracował na traktorze i na tym traktorze musiał na tą ewakuację jechać z tymi ludźmi. I mój młodszy braciszek, który miał akurat w styczniu, minęło mu 16 lat, też był kuczerem i też swoimi końmi musiał jechać na tą ewakuację. Więc w trójkę nas zabrano na ewakuację, a rodzice zostali, czyli nas rozdzielono. Rodzice z młodszym rodzeństwem zostali, a nas trzech musiało jechać na tą ewakuację. No była bardzo trudna rozłąka, bo żegnaliśmy się jakby na zawsze, bo front był niedaleko, odgłosy frontu były niesamowite i żeśmy nie byli pewni, czy wiedzieliśmy, że rodzice zostają i że ten front za parę dni będzie tu i nie wiadomo, czy rodzice to przeżyją, nie? A my jedziemy precz. Była zima, koniec stycznia, 25 stycznia. Wyjeżdżamy. I tworzyliśmy taki mini transport. To było gdzieś 20 kilka wozów z zaprzęgami konnymi. Więc cała ta jedna wieś i majątek tworzyły jedną taką grupę uciekinierów, którzy uciekali przed frontem. Ale to była, u Niemców był zawsze wielki porządek, więc to było wszystko dokładnie zorganizowane. Więc było kierownictwo tej naszej grupy, całej tych 20 kilka wozów. Jechało razem i jechaliśmy dziennie około 20 kilometrów. I znowu posty, gdzie szukaliśmy dachu nad głową dla koni, dla siebie. Mrozy były w dzień do około 15 stopni, w nocy do 20 stopni mrozu. Taka ostra akurat zima była. I uciekaliśmy przed frontem. Myśmy byli tylko pionkami, pracownikami, prawda, przymusowymi. I też się z nami tam źle obchodzono po prostu. Nikt nie pamiętał. Ja też też znowu tak było, że przyjeżdżaliśmy gdzieś daleko w świecie, do jakiejś obcej wioski, więc wszyscy szukali gdzieś w jakiejś szkole, w jakiejś gospodzie, tam miejsca do przekimania, przednocowania, coś zjeść. A ja musiałem najpierw poszukać miejsca na koni, potem iść do wozu po obrok, po owiec, trochę siana, żeby im tam zanieść i napoić. Przyjdę, tu pytam się, macie co do jedzenia? No mieliśmy trochę grochówki, ale już jest zjedzone. No wiesz, i dla tego człowieka, który koło nich pracował, zapomnieli. Nie miał co jeść, szedł głodny spać. No spać, no nie wiedział gdzie, no i znowu. No, trudne to było, ale i w takich warunkach jechaliśmy w kierunku na południowy zachód. Myśmy nie wiedzieli jako pracownicy, gdzie jedziemy. Było kierownictwo, jakaś grupka ludzi, oni się nam nie zwierzali. Oni mieli pewne wytyczne władz, gdzie mają jechać i tak dalej. To było wszystko bardzo dobrze zorganizowane. No, było też to tak, że ja miałem na moim wozie 6 niemieckich rodzin, ale tam na wozie mieli tylko bagaże, a wszyscy szli pieszo. Ja to tylko chcę ci zobrazować, jak to było. I w takich warunkach żeśmy jechali, ponieważ nasza droga prowadziła przez protektorat czeski, więc przez Czechy jechaliśmy na południowy zachód, prawdopodobnie w kierunku Bawarii. I myśmy w trójkę doszli do wniosku, było to na terenie Czech. To jest okropne, no nas tak traktują. Jesteśmy głodni, nikt się nami nie interesuje, a pracować musimy. Jesteśmy tak nędznie traktowani. A tak w ogóle to my jedziemy w odwrotnym kierunku. My powinniśmy jechać na wschód, my w trójkę, do domu. Wojna się kończy, to był 45 rok, a nie na zachód. I takie postanowienie podjęliśmy na terenie Czech i żeśmy jednej nocy uciekli z tego transportu. I jechaliśmy pociągami w kierunku na Ostrawę, ale tylko takimi krótkimi odcinkami, bo tory wszystkie były zawsze zajęte przez wojsko. Na wschód jechały transporty z amunicją, z żywnością dla wojska i tak dalej. Na zachód pociągi z rannymi i innymi rzeczami. I tory były stale zajęte, a pociągi osobowe były puszczane tylko małymi odcinkami, gdzie tam wojsko pozwalało, no przejedźcie sobie teraz ten kawałek. I tym sposobem ta podróż nasza była taka długotrwała, ale to nie o to chodziło, tylko że wielokrotnie musieliśmy przesiadać i czekać na rozmaitych dworcach, na to, żeby znowu jakiś pociąg jechał następny odcinek. A na każdym odcinku, w każdym pociągu i na każdym dworcu przechodziliśmy przez kontrolę. Wszędzie kontrolę. I to jakie? Zawsze chodzili trójkami. I w takiej trójce był wysokiej rangi podoficer SS z automatem i policjant protektoratowy czeski w czeskim mundurze i trzeci człowiek w cywilu to był gestapowiec. oni łapali ludzi poruszających się bezprawnie gdzieś i dezerterów, bo wtedy pod koniec wojny bardzo dużo ludzi, żołnierzy dezerterowało. I w związku z tym takie ostre kontrole w każdym pociągu, na każdym dworcu, a nam się udawało ciągle. A mieliśmy dwa dokumenty. To była książeczka pracy, Arbeitsbuch się to nazywało, i drugi jeszcze ważniejszy dokument, nazywało się to Arbeitskarte polnischer Arbeitskräfte, czyli karta robocza polskich sił roboczych. I to był jeszcze lepszy dokument, bo to było ze zdjęciem, z odciskiem palca i z wszystkimi adnotacjami Urzędu Zatrudnienia. I myśmy to pokazywali, no i danke, szli dalej. Ja myśmy byli zdziwieni, że nam to tak łatwo idzie, ale cieszyliśmy się i tym sposobem przyjechaliśmy tu aż do Ustronia. I wiesz, dlaczego ja to opowiadam? Nie jako sensację, ale jak Pan Bóg o nas zadbał, bo myśmy się dowiedzieli dopiero po wojnie, że te dwa dokumenty, które przed chwilką wymieniłem, które myśmy mieli ludzie, którzy byli oficjalnie zwalniani, żeby sobie szli do domu na własną rękę. Wszyscy Polacy, którzy tam gdzieś w Niemczech po rozmaitych przedsiębiorstwach i różnych Bauerach pracowali, to ci przedsiębiorcy chętnie, ale niektórzy chcieli się ich pozbyć, sami się wybierali na jakąś ewakuację, a im powiedzieli, idźcie se na własną rękę gdzieś, nie będziemy się o was starać, starajcie się sami. I tym dawali te dwa dokumenty, czego myśmy nie wiedzieli, a myśmy tych dokumentów nie dostali, bo myśmy byli w służbie nadal. I o to właśnie chodzi. Wiesz, Pan Bóg sam zadbał o to i On nam dostarczył, sam Bóg nam dostarczył te dwa dokumenty, bo wiedział, że my, to On zaplanował naszą ucieczkę w Czechach i całą tą podróż powrotną do Ustronia. A praktycznie było to tak, że kilka dni przed ewakuacją, dosłownie z tydzień czy ileś, ja teraz dokładnie już nie pamiętam, jeszcześmy normalnie na majątku pracowali. Każdy swoją robotę, ja w polu, koni orałem, bronowałem, wszystko możliwe. A szef, czyli właściciel tego majątku, wezwał do biura mojego brata Janka do pewnej pomocy. On wiedział o tej ewakuacji, która się szykuje, i on postanowił w tym biurze wszystkie dokumenty posortować na dwie części. Te, które mogą zostać, i te, które musimy zabrać ze sobą, nie możemy wrogowi zostawić do wglądu. To były biurowe dokumenty. A Janek miał te odłożone do wzięcia, miał pakować, składać w takie stoski i wiązać sznurkiem na krzyż, tak? I robić z tego takie paczki jednakowej wielkości, żeby to było łatwo ładować, podawać jeden drugiemu, rzucać. To była jego praca. Te dokumenty, które miały być brane na ewakuację, wiązać sznurkiem w te paczki. I w pewnym momencie Janek zauważył gdzieś tam na uboczu, na jakimś bocznym stole, cały stos tych książeczek pracy, Arbeitsbuch. I wykorzystał chwilę nieobecności szefa, gdzieś wyszedł, powyciągał nasze, wsadził do kieszeni, przyniósł do domu, rozdał. Mieliśmy. I w ten sam dzień wyczaił gdzieś jeszcze te Arbeitskarty. To były Arbeitskarty samych Polaków, pracujących tam na Jakubinie. Znowu nasze powyciągał i przyniósł do domu. I rozdał. I tym sposobem myśmy, każdy miał te dokumenty dwa przy sobie. A te wszystkie kontrole tam w tych pociągach, na tych dworcach, one miały wytyczne, kto miał te dwa dokumenty, puścić go, bo to byli oficjalnie zwolnieni. I popatrzcie, myśmy tego ani nie wiedzieli przed tym, ani nie mieli dostępu do tych dokumentów, ani nikt nam ich nie miał zamiaru dać, bo nas nie zwolniano, ale Bóg wiedział, że my będziemy ich potrzebować. On to zorganizował, że tego Janka tam wezwano do tej pracy i mu te dokumenty tam pokazał, że i doradził, że ich ma pozbierać. Popatrzcie, tak Bóg działa. I to są efekty właśnie tego życia w takiej ścisłej relacji z Bogiem. On się o nas troszczy w sposób nadzwyczajny. W sposób naprawdę nadzwyczajny. Wiesz, powiem ci jeszcze jeden przykład, gdzie Bóg się postarał o mnie w mojej pracy 13 lat naprzód. Wiesz, tak się złożyło, no też nie będę opowiadał szczegółów. Myśmy ulegli wypadkowi drogowemu, bardzo ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego ja zostałem bardzo ciężko ranny. Miałem kompresyjne złamanie kręgosłupa. Leżałem w szpitalu w piekarach 3 miesiące, więc samo to już mówi o moim stanie. Zwolnienia lekarskie miałem 9 miesięcy na to, bo miałem 3 kręgi połamane i byłem w strasznym stanie. W każdym razie po wyjściu ze szpitala miałem możliwość, też Pan Bóg mi w tym dopomógł, ale to jest osobna historia, że mogłem pojechać na dalsze leczenie do Szwajcarii, ale żeby tam sobie, tam jest leczenie bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie, ale trzeba mieć pieniążki. A to był czas, gdzie myśmy nie mieli żadnych kontaktów za granicą. To były czasy 70. lata, to był głęboki komunizm. To za kontakty z Zachodem, to się choć siedziało we więzieniu. Więc nie miałem na co liczyć, że tam ktoś mi pomoże zapłacić rachunki za to leczenie. Więc jedyny sposób to taki, żeby tam podjąć jakąś pracę, zarobić sobie pieniążki na zapłacenie tego leczenia. To się udało. To też jest osobna historia, bo to nie było łatwe, bo u Szwajcarów nie można pracować na czarno. A zezwolenie oni dawali obcokrajowcom, ale nikomu z krajów spoza żelaznej kurtyny, czyli Europy Środkowej i Wschodniej, które były pod wpływami Związku Radzieckiego. To z tych krajów to nie było mowy. Oni zatrudniali u siebie Włochów, Jugosłowian i Turków. A poza tym nikogo. No ale i to się udało, też Bogu zawdzięczenia. I nawet tam pracowałem w swoim zawodzie, jako konstruktor maszyn. Że byłem tam pół roku na zabiegi do kliniki w Bazylei, jeździłem po południu po pracy, a w dzień pracowałem. I dostałem pewne zadanie do opracowania techniczne, w którym po prostu utknąłem na bardzo trudnej sytuacji. Absolutnie nie widziałem żadnego rozwiązania technicznego tego zadania. Gorsze było jeszcze to, że rozwiązania nie widział również szef. Nikt nie wiedział, jak to rozwiązać. Wszyscy myśleli na tym. Kilku ludzi, światłych, z wyższym wykształceniem, Szwajcarów. Nikt nie wiedział, jak to zrobić. A ja, jak zwykle, jak przedtem, tak i teraz, ja się modliłem. Ja bardzo dużo czasu spędziłem tam przy desce rysunkowej, jak mnie nikt nie pilnował. Ja nie klękałem przy desce. Ja rozmawiałem z nim bardzo cichutko. Błagałem go: Boże drogi, ja nie chcę po sobie zostawić złego świadectwa. Pomóż mi. Oni wiedzą, że ja jestem wierzącym człowiekiem. To tym bardziej jakoś się czuję do obowiązku, żeby to zrobić i zrobić to dobrze. A ja nie widzę wyjścia. To jest zbyt trudne dla mnie. I pomyśl sobie, to trwało parę dni, te zmagania, gdzie ja nie widziałem wyjścia, naprawdę. Ani nikt nie widział. A wszystko rozbijało się o wytrzymałość materiału, o sztywność i tak dalej. To sprawy czysto techniczne. I w pewnym momencie, to była chwila, przyszła mi myśl. Normalna myśl natury technicznej. Gdybyś tu w tym miejscu, mi to zostało pokazane na moim rysunku, który już miałem zaawansowany. Gdybyś tu w tym miejscu zmienił na tak, a tu w tym miejscu na tak, to tu w tym miejscu ci spadną zupełnie naprężenia. Ja się za głowę złapałem. Faktycznie, to przecież jest wyjście. Słuchaj, to był Boży głos. To mi Bóg wprost pokazał na rysunku, co ja mam zrobić. Efekt końcowy był taki, że to się udało, to zostało potem wykonane i bezbłędnie pracowało. I ja sobie zyskałem bardzo wysoką markę i byłem bardzo wysoko wynagradzany i mogłem sobie bez żadnych problemów zapłacić to leczenie i jeszcze potem z żoną pojechać raz na wycieczkę do Szwajcarii. Później jeszcze były problemy z tam natury hydrauliczki, sterowania hydraulicznego i napędów i wszystkiego w tym samym temacie, w tej samej maszynie. I ja to robiłem potem już jakby z marszu. W ogóle ani nie szukałem w nic w literaturze, ani nic. I jednego dnia szef tak patrzy na to, patrzy i oczami bada, czy te połączenia, czy to będzie mi funkcjonować, czy nie. I może po pół godzinie takich badań mi mówi: proszę pana, skąd pan to wszystko wie? Bo on widział, że ja to tak robię bez marszu, ale ja ci to nie mówię po to, żeby ci komuś powiedzieć, jaki ja to jestem orzeł. Nie, ja chcę coś innego powiedzieć, bo ja na studiach, na politechnice, na pracę dyplomową miałem maszynę do zaprojektowania zupełnie podobnym układem napędów i sterowania hydraulicznego, jak ta. I to była tak trudna praca, że ja tą pracę dyplomową robiłem rok. Żeby to zrobić, to ja tyle literatury musiałem nie tylko przeczytać, przestudiować, żeby to zrobić, żeby to funkcjonowało. I tak to się wryło w moją pamięć, że po 13 latach a w tej Szwajcarii ten temat był zupełnie podobny, to znaczy sam napęd tej maszyny, którą robiłem, był zupełnie podobny do tego napędu, który ja robiłem w tej maszynie na pracę dyplomową. Ja wtedy, jak robiłem tą pracę dyplomową, to tak nad tym ubolewałem, że taki trudny temat mi dali. ja się tu tak męczę rok czasu, żeby zrobić tą pracę dyplomową zrobić, a ja nie wiedziałem, że Bóg mnie przygotowywał na to, co będzie za 13 lat w Szwajcarii. Wiesz, to się człowiekowi w głowie nie mieści, ale jaką to ma niesamowitą wartość, ta ścisła relacja z Bogiem. On jest Bogiem, on wie, co będzie za 13 lat. Człowiek się też czegoś nauczy. Nauczy się rozumieć Boży głos, jak do ciebie mówi. My żyjemy w świecie, gdzie w eterze jest taki zgiełk, jest taki nawał wiadomości rozmaitych, a my się musimy jakoś poruszać w tym gąszczu tych wiadomości. Co przyjąć, co nie przyjąć, czym się zająć, czym nie zająć. I w tym wszystkim jest cichy głos, który mówi do nas, do naszych myśli. Też bywają sytuacje takie bardzo radosne, gdzie odczuwamy, że po prostu Bóg nas do czegoś użył, do czegoś pożytecznego. Powiem ci konkretny przykład. Jesteśmy tu, mieszkamy. Przyjechaliśmy jednego dnia z żoną z nabożeństwa w niedzielę. I żona mówi, co byś ty myślał? Nie masz coś przeciw temu, żebyśmy dzisiaj zajechali do Cisownicy? Tam jest takie starsze małżeństwo, tacy Wilkowie. Ta siostra Wilkowa tak już nieraz mnie prosiła, żebyśmy ich tam kiedy odwiedzili. No i byliśmy tam u nich. To byli tacy starsi ludzie, jeszcze starsi od nas. To już jest sporo lat temu, 20 lat może. No i porozmawialiśmy z nimi bardzo serdecznie. Moja żona bardzo lubiła śpiewać, tośmy tam zaśpiewali z nimi. No i jakoś tak ich pocieszyli w ich sprawach. I wyszliśmy. I już wsiadamy do samochodu i moja żona mówi, wiesz co, jak już tu jesteśmy, a jeszcze jest taka dość młoda godzina, może byśmy jeszcze do Bażanowic podjechali, do Cholewów. Tamta Milka Cholewowa mnie już też tyle razy zapraszała. Ty ją znałeś, czy nie?
Chyba nie.
Już tyle razy mnie zapraszała. Może to już tu jest niedaleko. A ja mówię, no dobra, możemy jechać. Ale teraz przerwię tą opowieść, wrócę za chwilę do tego, bo muszę dokończyć tam to z tymi Wilkami. Po roku czasu gdzieś jesteśmy na nabożeństwie, no nabożeństwo się skończyło, wychodzę tak ze sali i ta Wilkowa staruszka siedziała tam w tyle sali i jak ja tak przechodziłem tam koło niej, to ona woła na mnie: Pawełku, Pawełku. No to ja się tam podsunąłem do niej blisko i ona mówi tak: ty słuchaj, czy ty pamiętasz, co ty nam powiedziałeś, jak tam rok temu byliście u nas? Ja mówię: ciociu, no gdzie ja bym rok pamiętał, co ja tam rozmawiałem z kim? No nie mam pojęcia. A ona mi mówi tak: wiesz co? Myśmy akurat wtedy mieli okropny problem. Myśmy byli bezradni i bezsilni zupełnie. A oni tam sami we dwójkę, tacy staruszkowie, mieszkali. Nie wiem, co to było, co to mieli za problem. Ale tak z takim ubolewaniem mówi, myśmy mieli problem, z którego nie widzieliśmy ani wyjścia, ani nie mieliśmy rady. Nic nie byliśmy załamani. A to, co ty nam powiedziałeś wtedy tam, to było akurat rozwiązanie tej sytuacji. No pomyśl sobie. No co byś ty na to powiedziała?
Niesamowite.
No niesamowite. Wiesz, Pan Bóg powiedział do mojej żony Hani, wiesz co, jedźcie do Wilków, bo oni tam potrzebują. A wiesz, taki cichy, prawie jak gdyby nic nieznaczący głos. Tylko jedź się do Wilku. Ja nie miałem żadnego głosu, co im powiedzieć. No to, no co czułem, co miałem, co tak mi przyszło na myśl. A ta myśl pochodziła z góry. Znowu Pan Bóg pokierował tym, co ja im mam powiedzieć. Przyniosło rozwiązanie. I teraz wracam z powrotem do tej niedzieli u nich. Wychodzimy od tych wilków i jedziemy do tych cholewów, do Bażanowic. Przyjeżdżamy i wchodzimy. Milka siedzi w kuchni i płacze. No, pytamy się też, Milka, co się dzieje? Ale ona tak smutno, strasznie, no więc mówi, wiecie, Franek jest strasznie chory, jej mąż ciężko chory. I myśmy się tak umówili, że Hania tam zostanie przy niej w kuchni z nią, z Milką tam porozmawiać, a ja wejdę tam do Franka, do pokoju, do tego chorego. No, ja nie wiedziałem, że on jest chory, ale ja go znałem z fabryki maszyn elektrycznych i on też tam bardzo długo pracował. Ja z nim miałem kilka razy kontakty służbowe tam we fabryce i stąd go znałem. I teraz przychodzę ku łóżku, pożałowania go. A on był chory na cukrzycę i był w bardzo ciężkim stanie już od wielu miesięcy. Ta choroba się objawiała w ten sposób, że jemu po prostu ciało gniło. Jemu obcinali po jednym palcu u nóg. To jemu się goiło. No to też się nie goiło, bo przy cukrzycy się też nie goi. Ale jak to była już gangrena, to musieli mu to obcinać. Ale już tyle miał tego. I teraz znowu leżał tak na moje wyczucie, bo był tak rozpalony, musiał mieć ze 40 stopni gorączki. Tak leży tak w takim okropnym stanie. I znowu, wiesz, jak ja tak siadłem przy nim przy łóżku, to takie mi myśli przyszły do głowy. Toż co ja mu mam powiedzieć? No nie mam pojęcia, co mu mam powiedzieć. Siedzę i nic nie mówię. I zacząłem się w duchu modlić. Boże drogi, powiedz mi, doradź mi, podyktuj mi, co ja mu mam powiedzieć, bo ja jestem zupełnie bezradny. Cokolwiek mu powiem, to on mi powie, tobie się dobrze mówi, bo jesteś zdrowy. Ja nie chcę nic banalnego mu powiedzieć, a nie wiem, co mu mam powiedzieć. Wiesz, i Pan Bóg odpowiada na poczekanie. Znowu przez myśli. Wiesz, przyszło mi normalnie do głowy i mówię mu tak, Franek, no widzisz, jak to życie ludzkie wygląda. Dzisiaj tu jesteśmy, jutro może już tu nie będziemy. A co potem? Tak jedno zdanie tylko powiedziałem. Wiesz, jaka była reakcja? On się tak rozpłakał. On płakał głośno, jak małe dziecko. Łkał. Nie mógł słowa powiedzieć. Długo. I jak doszedł na tyle, że mógł mówić, zaczął krzyczeć. Boże drogi, zlituj się nade mną. Ja zniszczyłem sobie sam całe moje życie. Ja zniszczyłem życie mojej żonie. Ja zniszczyłem całe życie moim dzieciom. Zlituj się nade mną. I zaczął zaś płakać. To był taki głos najszczerszej pokuty. To była niedziela. W czwartek Franek umarł. Pomyśl, ja jestem dzisiaj wzruszony tym. Pan Bóg powiedział do Hani, znowu w cisownicy, zajedźcie jeszcze do cholewy. To ona odebrała ten głos. A mnie potem na moją prośbę podyktował, co ja mu mam powiedzieć, co do jego świadomości dotrze. I efekt był taki. Takie jest życie z Bogiem. Takie praktyczne. Powiedz, jaki to jest cud. Mieć kontakt ze Stwórcą całego Wszechświata. Ja dzisiaj stale stoję przed tym samym problemem, o którym ci już mówiłem, z tą amputacją nogi. Nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie. Ja miałem taki okres, gdzie się bardzo bałem i sobie nie wyobrażałem właśnie tego, żebym ja miał zostać bez nogi. Że ja nie będę mógł sam stać i o własnych siłach skorzystać z toalety. Że to ktoś będzie musiał za mnie robić w łóżku. Niewyobrażalne. Wiesz, i o tym bardzo w taki sposób intensywny z Bogiem rozmawiałem. I ja wiem do dzisiaj, że ta sprawa nadal jest otwarta. Ja nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie. Ale ja już jestem uspokojony, bo Pan Bóg mi dał do zrozumienia. Znowu przez myśl, przecież ja się tak całe życie o Ciebie starałem. Tyle cudów ja Ci dałem przeżyć. Ja. I co ja? Co Ty myślisz, że ja Cię teraz zostawię? Co będzie, to we wszystkim ja z Tobą będę. Obojętne, czy będziesz miał nogę, czy nie. Ja tak uspokoiłem. A tak w ogóle, to jeszcze Ci powiem też z moich ostatnich dni. Miałem taką bardzo trudną znowu noc. Wiesz, bo teraz to jest tak, że jak Ci mówiłem, że w nocy ciało leży nieruchomo i to krążenie krwi jest spowolnione i ten dopływ krwi do nóg jest jeszcze mniejszy jak dzień. I to powoduje to, że noce mam znacznie mniejsze jak dnie. I miałem taką trudną noc. No, bardzo trudną noc. Miałem takie bóle. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Stawałem, chodziłem, siedziałem. No, nic nie pomagało. Znowu się kładłem na chwilkę. Za chwilę już to samo. I całą noc tak. I rano wstaję. Jeszcze stoję przy łóżku. I mówię znowu do Boga. Boże drogi. Któż jak ja z tym mam żyć? Ja tego nie potrafię. To jest ponad moje siły. To jest nie do zniesienia. I to jest noc po nocy. Jak ja z tym mam żyć? Taki byłem bardzo, bardzo smutny. I wiesz co? W pewnym momencie miałem głos. Znowu nie taki, żebym go uszami słyszał, ale taki bardzo wyraźnie do mnie zaadresowany. I bardzo mocny głos. Mniej więcej taki. Słuchaj, taki ostry głos. A teraz boli cię? No nie. Tak jakbym się obudził, wiesz? To było takie zaskoczenie dla mnie, takie pytanie. No nie boli mnie. No widzisz, a wiesz, ile ludzi teraz leży w łóżkach i nie mogą wstać? Setki tysięcy ludzi leży i nie potrafią wstać. I nie wstaną dzisiaj. Ani jutro, ani za tydzień, ani za miesiąc. Niektórzy nawet całe lata leżą. A tyś wstał i możesz zacząć normalne życie. Wiesz, to na mnie tak niesamowicie podziałało, że ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ja się na głos roześmiałem. Wiesz, w taki mocny sposób Pan Bóg potrafi do mnie przemówić. I do dzisiaj tak jest. Kiedykolwiek mam trudną noc, to mi się to przypomina i zaraz jestem rozładowany i zaczynam dzień zupełnie normalny. Dziękuję Bogu, że mi dał na tyle cierpliwości, że to, co było, zniosłem. Wieczór się kładę. W ogóle nie mam strachu z tego, co będzie. Bo ja wiem, że cokolwiek będzie, to Pan Bóg będzie ze mną. A to nie jest tak, jak ludzie myślą, że wierzący ludzie już nic nie przeżywają. O Jobie sam Bóg powiedział, wydał takie świadectwo. Widziałeś Joba? Człowiek to nienaganny, stroniący od złego. A dopuścił na niego, a pomimo tego, że takie wysokie miał zdanie sam Bóg o nim, to jednak dopuścił takie cierpienia. I nigdy mu nie wytłumaczył dlaczego. Pan Bóg nie ma obowiązku nam tłumaczyć wszystkiego. On oczekuje od nas tylko tego, żebyśmy mu zaufali. Że wszystko on robi to, co jest najlepsze. Tak samo było ze mną, jak Pan Bóg odwołał do wieczności moją żonę.